Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Janusz Życzkowski.
Dzień dobry Państwu. Co najmniej do Wielkanocy odwołane są zajęcia w placówkach oświatowych. Pandemię koronawirusa dzieci i młodzież mają przeczekać w domu. Jednocześnie władze oświatowe informują, że to nie wakacje, ale czas zdalnej pracy z programem nauczania i zdobywanie wiedzy online. W otwartym mikrofonie pytamy Państwa o to, jak oceniamy wprowadzone regulacje, jakie oświatowe konsekwencje generuje pandemia koronawirusa oraz czy dzieci i młodzież podołają tej sytuacji.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Państwa telefony do studia odbiera dziś Marcin Kosiński. Przypominam, półtorej minuty na wypowiedź. Trzymamy się tematu dzisiejszej audycji. To temat, z którym wielu z Państwa na pewno się styka. Ja sam muszę to powiedzieć z racji posiadania dzieci. Obserwuję, jak szkoła i nauczyciele kontaktują się, jak przekazują zadania do realizacji. No i to jest temat, który, jak sądzę, także jest w pewnych gremiach dość żywy i komentowany, bo mogą pojawiać się jakieś zadania, z którymi na przykład dziecko sobie nie radzi. Co wtedy? Czy zadzwonić, czy zatelefonować do nauczyciela? Pojawiają się wątpliwości dotyczące zaległości, bo mówi się o tym, że ten program, który ma być teraz realizowany, czy te zadania raczej powinny dotyczyć już przerobionego materiału, no a widzimy, że te kilka tygodni poza szkołą może w jakiś sposób doprowadzić do sytuacji, w której dziecko na koniec roku szkolnego będzie wiedziało mniej niż właśnie powinno, niż zakłada program edukacyjny. Czekamy na Państwa telefony do studia. Numery telefonów bez zmian 68 324 2255 801 327 462. To jest oczywiście także pytanie o to, czy nauczyciele i czy uczniowie są gotowi na tego rodzaju komunikację, co ona oznacza w praktyce, jak w praktyce to nauczanie zdalne w tej chwili wygląda, jak powinno wyglądać, czy i z jakich narzędzi należy korzystać, z jakich nie. No jest szereg różnych obostrzeń prawnych, na temat których można też dyskutować, co zrobić, żeby właśnie ten trudny czas no także wykorzystać na naukę, bo przecież dzieci i młodzież nie mogą stracić tego czasu, a już przecież tak się po części dzieje. Przypominam numery telefonów do studia 68 324 2255 i 801 327 462. Dziś no, pytanie takie podstawowe, co koronawirus oznacza dla edukacji, jak oceniamy rozwiązania, które zostały wprowadzone przez Ministerstwo Oświaty w związku z pandemią koronawirusa. Teraz muzyka i czekam na Państwa telefony.
Opinie słuchaczy Radia Zachód. Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub 801 327 462. Linia ulgowa.
Często jeżdżę kabrioletem w nocy.
W kłopoty prowadzę cię za rękę, tam gdzie prowadzą kroki, nie pytaj o nic więcej. W kłopoty, gdy zaskoczone serce chce tylko tętnić prędzej, nieważne jest co będzie. Tej nocy nasz księżyc tak namiętnie nam oferował pełnię, stąd wiem, którędy biegnę. Tej nocy mam w nosie twoje brednie, że czegoś nie wypada.
Radio Zachód.
I odbierzmy pierwszy telefon. Dzień dobry, kto się do nas dodzwonił?
Dzień dobry, mówi Anna.
Dzień dobry pani.
No miło mi, że się dodzwoniłam, próbowałam już chyba z 3 tygodnie. I Jeżeli chodzi o oświatę, ja jestem emerytowaną nauczycielką. I tak jak była wprowadzana od razu dla dzieci kwarantanna, żeby były w domu, było powiedziane, że są dzieci zwolnione z zajęć dydaktycznych. Ale jak się okazało, nie minęł jeden dzień i już w piątek dzieci miały zadane i bardzo dobrze. Ale nie może być tak zadawane, że jedno dziecko skorzysta z tego z internetu, drugie nie skorzysta, bo mają, no mój wnuk akurat jest jeden, ma jeden komputer i nie ma problemu, może siedzieć cały dzień przy komputerze. Ale jeżeli to mają być zajęcia, które są sprawiedliwe i równe dla wszystkich dzieci, to powinny być przed im, przed dzieci siadają przed komputerem, tak jak przed tak jak przed tablicą w szkole. I wtedy nauczyciel zgodnie z planem, a nie ciach, nauczyciele coś, ciach, prach, rzucą i sobie dzieci róbcie. Nie wszyscy rodzice są w domu, bo są tacy rodzice, którzy pracują, a nawet ci, którzy są w domu, tak jak moja córka, to ma tak więcej zajęć, że potem siada o 5, o 18 z dzieckiem, żeby pomóc mu przy lekcjach. A nauczyciele ciach, prach, coś sobie tam zada, byle było i proszę bardzo.
Czyli jak rozumiem, pani oczekuje takiego dostosowania tych środków technicznych do tradycyjnego modelu nauczania?
Przede wszystkim, a po drugie nauczyciele też muszą pomyśleć młodzi. Tak jak w tamtym roku, był strajk, proszę bardzo, dzieci siedziały w domu, nie przejmowali się, że nie mają nic zadane, a my, emeryci, chodziliśmy za nich na egzaminy. Oni mieli zapłacone, a my za nich za darmo. Teraz nauczyciele są w domu, dostają 100%, gdzie wszyscy, którzy są w domu, mają 80%, albo zasuwają od rana do wieczora, bo mają telekonferencje, więc też można by to inaczej wykorzystać. Nawet część nauczycieli niech będą wolontariuszami, bo przecież oni są urzędnikami, pracownikami w gminie. Nawet niech roznoszą starym ludziom zakupy. Policja i straż nie zrobi wszystkiego, bo oni też są potrzebni gdzieś.
Pani Anno, bardzo dziękuję za telefon i pozdrawiamy serdecznie. 68-324-2255 801-327-462 telefony do studia Polskiego Radia Zachód. Dziś pytamy o zdalne nauczanie. No tutaj nasza słuchaczka jest zwolennikiem takiego tradycyjnego podejścia do tego procesu jakby dydaktycznego, do tego w jaki sposób dzieci i młodzież spędzają czas w szkole, żeby próbować to w ten sposób również organizować w domu, że dziecko siada przed komputerem, realizuje jakiś program, najlepiej wszyscy razem, każdy ma swój osobny komputer. No to jest tego rodzaju propozycja. Co zaś się tyczy nauczycieli, no to myślę, że to też jest kwestia zindywidualizowana, to znaczy znajdą się i tacy nauczyciele, którzy ten czas poświęcą na przygotowanie materiałów, na kontakt z nauczycielem, być może tacy, którzy ograniczą go do minimum. A jak państwo oceniacie, co ten czas pandemii koronawirusa i ta przerwa oświatowa oznacza dla dzieci i młodzieży, jak należałoby to rozwiązać? Bardzo proszę, mamy połączenie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Stanisław mówi.
Witam, panie Stanisławie.
Ten czas powinien być wykorzystany jak najbardziej w celu nauki i uważam, że jeśli telewizji można przeprowadzać msze święte, to może można w telewizjach lokalnych, regionalnych przeprowadzić jakieś lekcje podstawowe w klasach, które by po prostu te dzieci skupiły przy telewizji. Nie wiem, to na tyle. Dziękuję.
Dziękuję, panie Stanisławie, choć no, tu oczywiście pojawiają się kolejne pytania, bo szkoły i klasy są na różnym etapie realizacji programu, to z jednej strony. Z drugiej strony, jeśli się nie mylę, to w mediach publicznych także te audycje edukacyjne są obecne, choć to jest bardziej na takiej zasadzie, bo tutaj widzę, że mamy do czynienia z pewnym takim może innym, takim tradycyjnym podejściem do edukacji, to znaczy, że jest jakiś konkretny temat, wiąże się to z konkretnym czasem, który dziecko w konkretnym momencie musi poświęcić. Idea zdalnego nauczania zakłada jednak chyba pewnego rodzaju nie tyle dowolność, ale takie autonomiczne podejście do właśnie kwestii czasu, także do sięgania po poszczególne materiały dydaktyczne. No i tutaj chyba najważniejsze to, żeby wiedzieć, gdzie ich szukać, gdzie je znaleźć. Choć oczywiście to z kolei w pewnym sensie na próbę wystawia także cierpliwość z jednej strony rodziców, także ich umiejętności. No i tutaj jest szereg takich czynników, które należy wziąć pod uwagę, oceniając później efekty tego nauczania. Spróbujmy odebrać kolejne połączenie. Dzień dobry, witam. Halo?
Dzień dobry, Tadeusz ze Świebodzina.
Dzień dobry, witam, panie Tadeuszu.
Ja myślę, że przy nauczaniu obowiązuje zasada koniec wieńczy dzieło. Takim zakończeniem jest na pewnym etapie chociażby matura, chociażby egzaminy, ale kiedy to jest, ten proces jest przerwany, to moim zdaniem nie powinien następować w drodze na przykład chwilowej przerwy. To trzeba przyjąć, że to jest czas stracony, tak samo jak wiele branż ma czas stracony. I gdy byłby na przykład stan wojenny, dzieci też by nie chodziły do szkoły, nikt by się specjalnie tym nie zamartwiał. Więc w związku z powyższym ja jestem przeciwny organizowaniu teraz dzieciom wszystkiego rodzaju podsumowujących egzaminów. A co do przygotowania tych nauczycieli, jest takie pojęcie e-learning, no tylko że szkoły do tego nie są przygotowane. Już nie mówiąc o tym, że dzieci, bo żeby korzystać z e-learningu, trzeba też się wcześniej tego nauczyć, żeby to miało sens. Wszystkiego dobrego całemu zespołowi i słuchaczom. Dziękuję.
Dziękujemy panie Tadeuszu. Pozdrawiamy serdecznie. To chyba też kwestia dość mocno indywidualna tego, jak poszczególne placówki edukacyjne, poszczególne szkoły właśnie do tego zdalnego nauczania podchodzą, choć oczywiście kwestia narzędzi, które są dostępne do właśnie tego zdalnego nauczania, jest sprawą ważką. Dziś przeglądałem jedną z platform edukacyjnych, właściwie można powiedzieć, że jest związana bezpośrednio z chyba najbardziej popularną wyszukiwarką i serwisem, który państwo bardzo dobrze znacie. Tam jest możliwość założenia takiej własnej e-klasy. Nauczyciel może to zrobić, uczniowie mogą do niej dołączyć i w ten sposób, w jaki sposób program realizować. Oczywiście no, trzeba poświęcić trochę czasu też, żeby się zapoznać z tym narzędziem. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze.
Dzień dobry, witamy.
Ja jako może troszkę pokoleniowy, ale zawsze wieczny student, to też oznajmiam, że zajęcia na mojej uczelni również zostały odwołane. No my jakoś odpowiedzialnie wszyscy siedzimy w domach. I takie moje spostrzeżenie, bo też w niedzielę tutaj z rodziną odwoziliśmy moją siostrzenicę, która jest na pierwszym roku studiów w Poznaniu. No i nie wiem, to była godzina może, nie wiem, 18-19, miasto totalnie wyludniałe, prawda? Przecież no ogromna metropolia, ponad 500 000 ludzi. Mi to troszkę przypominało taką scenerię, z jaką mamy do czynienia na przykład 24 grudnia, więc Wigilię, prawda? Godzina 17-18, ludzie pomału się zbierają na wieczerzę wigilijną i trudno w moim rodzinnym Gorzowie Wielkopolskim no kogokolwiek na ulicy spotkać, prawda? Czy to przejeżdżający samochód, czy to jakiegoś przechodnia i tak dalej. No ale panie rektorze, no ja jestem ufny, prawda, i w mój naród, i ufny Panu Bogu, bo jakoś dziarsko, prawda, wychodziliśmy z zaborów, prawda, słynna nowela Elizy Orzeszkowej, ABC, prawda, jak dzieci potajemnie przed władcami carskimi uczyły się języka polskiego. No dzielnie zdawaliśmy tajne komplety w czasie okupacji niemieckiej, no a z historii najnowszej. No warto tu przypomnieć, prawda, że przecież legendarni działacze Ruchu Młodzieży Niezależnej z Gorzowa Wielkopolskiego, na przykład, nie wiem, bracia Rusakiewiczowie i tak dalej, do matury uczyli się w stanie wojennym w celi zielonogórskiego aresztu śledczego. Ba, sam premier wolnej Polski, Mateusz Morawiecki, fikcyjnie położył się do szpitala, zaprzyjaźnieni z Solidarnością walczącą właśnie lekarze wystawiali mu jakieś tam zaświadczenia o rzekomych chorobach. Dlaczego? Ponieważ groziło mu to niebezpieczeństwo, że służba bezpieczeństwa go porwie. To mu się zdarzało, że był torturowany, wyłożony do lasu, kazano mu kopać grób, wskazać miejsce ukrywającego się ojca Kornela. Dzielny malec się nigdy nie poddał. No i mówię, kiedy doszedł do tego wieku abituralnego i tak dalej, położył się w szpitalu, był dowożony na egzamin dojrzałości przez zaprzyjaźnionych z Solidarnością walczącą.
Bardzo dziękuję za telefon i za tę historię. Dziękuję. No, taki morał, być może to ma i miał pan na myśli, żeby powiedzieć, że jeśli ktoś będzie chciał zdobyć wiedzę, przygotować się do egzaminu jednego, drugiego, to nawet w skrajnych i trudnych warunkach, takich jak teraz, będzie mógł to zrobić. Zwróćcie państwo uwagę, tutaj analizując czas, kiedy premier zdawał maturę, czy też większość z naszych słuchaczy chodziła do szkoły, nie było internetu, nie było możliwości sięgania po niezwykle cenne, wartościowe materiały dydaktyczne. One są. Nawet kwestia lektur, prawda? Nie trzeba już iść do biblioteki. Większość lektur dostępnych jest w sieci online i można dzięki temu również realizować program nauczania. No ale jak państwo oceniacie tę sytuację dla oświaty w tej chwili nowo? Bardzo proszę, mamy telefon. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Dzień dobry, witamy, panie Marianie.
Panie redaktorze, jest takie powiedzenie, że na naukę nigdy nie jest za późno.
I
wie pan, i nauczać się można w różnych warunkach, najtrudniejszych. Przypomnę, nauczanie w czasie okupacji było, prawda?
To prawda.
No właśnie, gdzie były, proszę pana, codziennie łapanki, rozstrzeliwania i tak dalej, dalej. Ale szkolnictwo działało. Co prawda w podziemiu, ale działało.
Tak.
To co teraz w porównaniu do dzisiejszego? To mały pryszy jest, można powiedzieć, prawda? Ale to dotyczy nie tylko uczniów szkół podstawowych, średnich. A co ze studentami? Na wiosnę zawsze była sesja egzamina. Co z semestrami, kolokwiami i tak dalej? Co z maturami? Co z egzaminami? I ja panu przypomnę, panie redaktorze,
proszę,
że co jakiś czas mamy do czynienia z takimi dramatami, tragediami, epidemiami. W latach 60. przypomnę, była epidemia ospy w całej Polsce. Wrocław był miastem zamkniętym. Nikt nie mógł wyjechać ani wjechać.
No ten przykład jest podawany często.
Tak. Ostatnio. Przypomnę 97 rok. 1990, gdzie połowa Polski była zalana. Powódź tysiąclecia była. W 1990 roku tak samo było. Co jakiś czas mamy do czynienia z takimi dramatami. Ale wie pan co, w grudniu po 9 miesiącach się może okazać co?
Tak.
Jedna dobra strona tego wirusa, że przyrost naturalny, nie tylko w Polsce, w Europie Zachodniej, może bardzo podskoczyć do góry. I może się okazać, że ten wirus będzie bardziej, wie pan, skuteczny niż te nawet 500+.
Dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy stałego słuchacza otwartego mikrofonu, pana Mariana. Szanowni państwo, dziś w otwartym mikrofonie pytamy o oświatę, pytamy o to, co koronawirus oznacza dla edukacji. Jak obserwujecie państwo, jak dzieci i młodzież reagują na to, czy są przesyłane te zadania przez nauczycieli, jakie narzędzia i z jakich narzędzi można skorzystać, co należałoby zrobić, żeby było to prostsze. Mamy kolejne połączenie. Dzień dobry, witam. Halo, bardzo proszę o wyciszenie radioodbiornika. Witamy.
Więc panie redaktorze, na wstępie muszę wyjaśnić, że Polska nie jest pierwszym, ani jedynym krajem, który wprowadza e-nauczanie w szkołach. Wydaje mi się, że jest to nowum, wręcz rewolucyjne, ale konieczne, a jednocześnie bardzo trudne. I to zarówno dla dzieci i młodzieży, ale także dla nauczycieli. Jakaś część nauczycieli może sobie technicznie nie poradzić. Kilkanaście procent dzieci nie ma dostępu do internetu, bo go nie posiada. Albo w domu na to nie ma warunków. Ciekawe, co z nimi szkoła zrobi, bo prawdopodobnie znajdą się oni w grupie tracącej kontakt ze średnią klasy, już nie mówiąc o najlepszych uczniach. E-nauczanie musi być w najbliższej przyszłości doskonale opracowane, zorganizowane, a na razie musi odbywać się tak trochę prowizorycznie. Obie moje wnuczki kształcą się już w tym systemie, radzą sobie bez problemu, kontaktują się z nauczycielami, koleżankami. Przed chwilą zresztą właśnie również miałem okazję zaobserwować, jak każde nowum z czasem stanie się to normalnością. I panie redaktorze, bardzo proszę o temat w tej chwili, może nie w tej chwili, w najbliższej przyszłości, terminu wyborów. To również bardzo ważne.
Dziękuję panie Krzysztofie, pozdrawiamy, kłaniamy się. Myślę, że ten temat także w otwartym mikrofonie pojawi się i będziemy mogli podyskutować. Na dziś edukacja i państwa ocena systemu tego zdalnego nauczania, jak państwo w tej chwili oceniacie, co ten czas oznacza dla dzieci i młodzieży, jak dzieci i młodzież przepracowują właśnie tą przerwę. Mamy połączenie. Dzień dobry, halo.
Dzień dobry, Janek.
Dzień dobry, witam, panie Janku.
Jestem na szkole, tak jak pan, jestem ojcem, mam dwójkę dzieci. Jest to tak. W szkole średniej, problem polega na tym, że nie wszędzie jest odpowiedni internet. Ja korzystam z LTE. Niestety to nie ma listów. Już teraz opuściliśmy dwa pakiety, aby moje dzieci mogły korzystać w jakimś sensie, bo problem polega, jeżeli przychodzą jakieś karty pracy ze sobą głosowania, to trzeba ściągnąć na komputer. No i druga rzecz, wcześniej pani mówiła, że nauczycielom nie należy się pełna kwota za ich pracę. To nie do końca bym się zgodził. Moja małżonka jest nauczycielem, w prawie przedszkolu, ale nie jest. Proszę pana, też muszą zgodnie z podstawą programową opracować szereg zajęć, które zdalnie mogą rodzice ze swoimi dziećmi zrobić. Później muszą to w jakiś sposób udokumentować. A druga rzecz, w tym czasie jest do dyspozycji rodziców i dyrekcji szkoły w określonych godzinach, tak jak powiedzmy, że była w pracy, to jest raz. I druga jeszcze rzecz, w tym czasie też są część nauczycieli jest zobowiązana do wykorzystania czasu na różnego rodzaju kursy online. No i powiem panu, na przykład moja małżonka wczoraj o 23:00 skończyła swoje zajęcia, bo dokształcała się online. Więc nie uważam tego za słuszne, że nie należy się poprosić do zarówno dzieci, jak i nauczyciele. Spędzają ten czas nie na wakacjach, tak jak wiemy, tylko próbują nadrobić. Mój syn ucieszył się, kiedy przyszły z jakiejkolwiek zadania, bo nuda zabija, tak? A w ten sposób może i część dzieci sama z siebie nauczyć, samemu uczyć, to jest trudniejsze niż
No więc właśnie, to jest myślę podstawa tej rewolucji edukacyjnej, której jesteśmy świadkami. Bardzo dziękuję. I pozdrawiamy serdecznie. Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. No zwrócił pan tutaj uwagę na takie dwa tematy. Oczywiście z jednej strony to, w jaki sposób nauczyciele wykorzystują ten czas, jak go przepracowują i tutaj dziękuję za te informacje. No kwestia internetu, jakkolwiek dla wielu z nas może się to wydać w pewnym sensie dziwne, że gdzieś może nie być internetu, to jednak tak jest. I tych białych plam internetowych nie brakuje. Myślę, że taką dobrą informacją w kontekście tych ilości pakietów internetowych, czy może ilości danych, które można ściągnąć i pobrać, jest to, że w tym czasie wielu operatorów podjęło decyzję o przyznaniu swoim abonentom dodatkowej puli danych do ściągnięcia i no to miły gest i także można go wykorzystać, choć oczywiście do pełnego korzystania z sieci zaleca się raczej korzystanie ze stałego internetu, prawda, takiego, gdzie nie ma limitu przesyłanych danych. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, Rysik się kłania.
Witamy, panie Ryszardzie.
Ja uważam, że nie ma potrzeby wyważania otwartych drzwi. Wystarczy spytać kangurów albo bambusów, że tak powiem żartownie, w Afryce, jak oni mają to rozwiązane.
To proszę tak nie żartować, bo to nie brzmi dobrze.
Normalką.
No, w Australii to zdalne nauczanie jest rzeczywiście dalece rozwinięte.
Tak, no, ale normalką jest. W Afryce też. Wielu, wielu murzynów się uczy też czy przez te przekazy telewizyjne, czy teraz już internet. A na przykład uniwersytety z RPA to jest chyba ścisła czołówka światowa. Także nie można narzekać, że poziom oświaty jest akurat tam zbyt niski. W Polsce też 40 lat temu w telewizji leciał taki telewizyjne technikum rolnicze. To już była szkoła telewizyjna po prostu. Także mamy wzorce, tylko się może lepiej dopracować i puścić w obieg. I to wszystko. Mi się wydaje, że jesteśmy narodem już tak dobrze skomputeryzowanym, że takie przeniesienie nauki do internetu nie powinno stanowić jakiegoś tam problemu państwowego, nad którym będziemy się zastanawiali latami, jak to rozwiązać.
No, panie Ryszardzie, ale muszę pana zapytać jeszcze, no w tym kontekście, jak tak wszystko przeniesiemy do internetu, do komputerów, to jak bardzo zmieni się rola nauczyciela? Kim będzie i stanie się nauczyciel, prawda?
No to wtedy może będzie guru. Będzie jeden na wiele, wiele ludzkich istnień, który będzie ich prowadził. Tak jak jest na Zachodzie. Ścisła specjalizacja. I chyba od tego nie uciekniemy.
Bardzo dziękuję, panie Ryszardzie.
Nie zna elektroniki, a wtedy elektroniki nie zna historii. I koniec.
Dziękuję, pozdrawiamy. Mamy kolejne połączenie. Dzień dobry, witamy.
Witamy państwa. Czy pamiętacie państwo, jak jeszcze przed zarazą ostatnio nasiliły się takie manifestacje tych środowisk LGBT, te profanacje krzyża, tych kościoła, naszej wiary.
Ale proszę powiedzieć, gdzie widzi pan tu związek z edukacją i oświatą i z tematem dzisiejszego otwartego mikrofonu?
Ja tylko to jedno zdanie, jeśli można, bo to...
No jednak ja bym wolał, żebyśmy rozmawiali o dzisiejszym temacie otwartego mikrofonu, bo obawiam się, że skręca pan nie tam, gdzie dzisiejszy temat prowadzi.
No na temat edukacji to bardzo dobrze rząd zrobił, że po prostu jednak zawiesił te wszystkie te... jako pierwszy rząd w Europie, można powiedzieć, bo wszędzie były szkoły otwarte. Jeszcze niedawno w Niemczech, Francji, wszędzie wszystko normalnie. Dopiero
a czy dzieci i młodzież sobie poradzą w tej sytuacji? Jak pan myśli?
Ja myślę, że młodzież sobie poradzi, proszę pana. Tylko żeby nie było ze strony opozycji, żeby nie było takie, wie pan, ciągle to takie rozwalanie tego, co rząd chce skonstruować, coś zrobić, coś dla ludzi, coś po prostu przed tą pandemią jakoś ochronić tą młodzież, nas wszystkich. To cały czas te kłody pod nogi rzucają i rzucają ta opozycja, wie pan, to już naprawdę przechodzi wszelkie pojęcia.
O opozycji rozmawialiśmy wczoraj, ale bardzo dziękuję panu za telefon, za to, że dołączył się pan do słuchaczy, którzy słuchają otwartego mikrofonu i dyskutują tutaj z nami. Pozdrawiamy serdecznie. 68 324 2255 801 327 462 to są telefony do studia Radia Zachód. Czy mamy kolejnego słuchacza? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Moje imię Wacław, jestem z Gorzowa. Jestem dzień dobry, kierowcą panie dużego Wacławie. Mobilka. Często, gęsto was słucham na tej antenie.
Bardzo
pan,
miło.
I ja powiem tak, ja już jestem wiekowym człowiekiem. Dzieci mam wyuczone, jak to mówią. Ale kiedy córka chodziła, studiowała w Szczecinie, był też strajk. Tam nie było żadnego zdania, że przerywamy naukę. Ona się musiała tego uczyć, bo jak ona by się tego nie nauczyła, to ona by nie zdała studiów i nie zrobiła magistra.
Tak.
A propos nauki w szkole podstawowej, tak, ja też się z tym zgadzam, że nie wszystkie dzieci, nie wszystkie rodziny mają internet mają komputery.
Tak, komputer.
I to jest właśnie, to jest niedobre. Wiem, ludzi, dzieci chcą się uczyć, nauczyciele chcą uczyć i to mi się właśnie wszystko podoba, że nie chcą zostawić naszych dzieci bez nauki, jakiejkolwiek nauki, wszelkiej oświaty. A teraz a propos tak, panie redaktorze, proszę mi wybaczyć, ale pan Rysiu z Radachowa to chyba się nigdy nie nauczy kultury, pełnej kultury, bo żartować to się może tylko, jak to się powiedzieć, z własnej stopy, że mają źle postawioną, albo z czego innego, albo ze spodni, które ma źle zeszyte. Bo ludzie czarni, jak to mówi Murzyni, mieszkający w Wawrzycie, to są tylko ludzie, którzy mają inny odcień skóry. To są ludzie. To są po prostu ludzie.
Panie Wacławie, bardzo dziękuję za ten telefon i za tę uwagę. Dziękuję. Pozdrawiamy pana serdecznie. Oczywiście no tutaj reakcja słuchacza na tę wypowiedź jak najbardziej uzasadniona i pan Ryszard myślę, że także weźmie sobie do serca i już więcej w ten sposób nie powie. Nawet w żartach, bo pamiętajmy, że mówimy na antenie Polskiego Radia Zachód, to jest wypowiedź publiczna i chcemy, żeby była też z kulturą. Bardzo proszę, mamy połączenie. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja uważam, że e-nauka, bo tak to powiedzmy, powinna być jako uzupełnienie, a nie zastępować.
To znaczy, jak przyczyny... w takim razie miałoby być to zrealizowane w Polsce tutaj w tej sytuacji?
Normalne lekcje w szkole, a nauczyciel ewentualnie wskazuje, że proszę skorzystać z takich innych stron, czy tam linków, no nie wiem, jakby to tam powiedział.
Ale proszę powiedzieć, nawet w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy jakby w kontekście pandemii?
Teraz to jest taka wyjątkowa i przejściowa, no bo sądzę, że no czy tam jeszcze to potrwa 2 tygodnie, czy ile, no i ten, ale... przez tą naukę już ucieknie po raz kolejny proces kształcenia,
tak.
A raczej proces wychowawczy. Pierwszy raz uciekł, jak w 90. tam któryś roku pan Jerzy Miller wprowadził, że pieniądze idą za uczniem. I wtedy tak, jeżeli uczeń wylatował z jednej szkoły, druga szkoła go przyjmowała i ona miała pieniądze. I w tej chwili, no do tego, kiedy ma nauczyciel nauczyć kultury, jakieś zachowania i tak dalej, jeżeli to będzie tylko przez internet.
Mm-hmm. No to jest kwestia wychowania, tak? Nie tylko edukacji, ale i wychowania. Tak jest. Mm-hmm.
No i tutaj tak, owszem, tak, musimy iść z postępem, bo to przecież nie da się tego uniknąć, ale po prostu, żeby nie zastępował.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiamy pana. 68-324-2255, 801-327-462. Telefony do studia dzwonią, więc odbierzmy kolejne połączenie. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, halo? Słychać mnie?
Dzień dobry. Słychać, bardzo proszę.
Dzięki, mówi Michał.
Dzień dobry panu.
Macząc abonament radiowy, że telewizyjny cały czas.
Bardzo nam miło, dziękuję.
Dlatego dzwonię do swojego radia. Cóż chciałem rzec, bardzo dobrze, że wracam do tematu, że jest to nauczanie. Może teraz od razu... To jest tak, w dwie strony. Niezbyt wiele to dawa, jeszcze nie jesteśmy, nasi uczniowie poprawieni, ale proszę sobie wyobrazić, żeby tego nie było. Jednak uczniowie potrzebują troszkę mieć zajęcia, nauczeni są do szkoły wszystkiego, nie można mieć wakacji cały czas, także fajnie, że to zrobili. Jedyne, jak słuchacze powiedzieli przed mną, wiem na przykładzie mojej miejscowości wioski, to żeby niektóre dzieci, żeby mieć internet, to przychodzą pod kafejkę internetową na wsi z telefonami i tam są po prostu, nie wszyscy mają w domach jeszcze na wsi. Wiem, że to jest może śmieszne, dziwne, ale proszę mi wierzyć, że nie wszyscy mają i także dzieci przychodzą pod kafejkę sobie z telefonami, żeby coś tam... Akurat mówię nie teraz o nauce, ale tylko, że no po prostu no, trzeba w przyszłości też pomyśleć w tym kierunku.
Czyli potrzebne byłyby takie programy, dzięki którym można by było w tych miejscach, nie wiem, albo doprowadzić internet, albo zakupić sprzęt, prawda?
Ja wiem to z doświadczenia, po prostu moja miejscowość leży w Nietce, w ogóle zasięg jest też słaby. Czy kajakarz, czy ktoś przyjeżdża, właśnie wszyscy przychodzą pod tą kafejkę, pod bibliotekę i tam po prostu, żeby z domem się połączyć. No jest jak jest, no jeszcze nie ma wszędzie zasięgu. Także cieszę się, że takie coś wprowadzili i nauczyciele mają zajęcie, kontakt z uczniami, nie ucieka to wszystko i myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia.
Dziękuję, pozdrawiamy. Zdrowia oczywiście życzymy wszystkim. Dziękuję za telefon, za wszystkie głosy w dzisiejszej audycji. Audycja w dalszym ciągu trwa, jeszcze mamy 10 minut, także proszę dzwonić. I chyba witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry, halo.
Witam, ja już się byłem na antenie.
Tak. Bardzo proszę.
Myślę, że może to będzie też taki impuls, żeby jednak te światłowody poprowadzić. Może to będą jakieś wnioski dla podaży. A druga rzecz, może w końcu, jeżeli by hybrydowo wykorzystać e-learning z normalną szkołą, to gdy będą były lepsze.
Mhm.
To jest ta moja myśl, no bo jednak te wszystkie platformy, które będą pomocne w tej chwili, one pozostaną, więc można z nich korzystać. No z tego kwestia, żeby to wdrożono.
Dziękuję za telefon. To, jak rozumiem, jeszcze uzupełnienie wcześniejszej wypowiedzi. Przypomnę, możecie Państwo dzwonić dziś w otwartym mikrofonie Polskiego Radia Zachód. Pytamy o to, co koronawirus oznacza dla edukacji, jak dzieci i młodzież sobie radzą ze zdolnym nauczaniem. 68 324 2255 801 327 462. Także no, w kontekście e-learningu pytanie o rolę nauczyciela. To jest sprawa, która w tej chwili w tych gremiach zainteresowanych sprawą jest w tej chwili właśnie bardzo mocno dyskutowana. Także ten rozdział, o którym jeden ze słuchaczy mówił, edukacja i wychowanie, prawda? Czym jest wychowanie, czym jest edukacja? Jak bardzo teraz rodzice także muszą się zaangażować w pomoc dziecku. Bardzo proszę, mamy połączenie. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy pana. Witamy, panie Leszku.
No więc co, no na pewno jest to nowum dla nauczycieli i dla uczni tak samo i myślę, że sobie świetnie radzą na uczniowie. Troszeczkę gorzej nauczyciele, bo chyba się rozpędzili programem i tam zadają tym uczniom troszeczkę...
Tak, tam nawet minister dużo. Zdaje się upominał, żeby za bardzo tych zadań w takiej ilości nie zadawać. Nie?
Ale od nadmiaru głowa nie boli. To tylko tyle. Ale chciałem powiedzieć tak samo, że no faktycznie brakuje tego internetu w niektórych miejscach. Tylko, że dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej i jest program, są programy różnego rodzaju, że można było kłaść te światłowody i dostęp do internetu, żeby był łatwiejszy. Jakbyśmy w tej chwili nie byli w Unii Europejskiej, to może by tylko 50% uczniów miało ten internet, a reszta by po prostu siedziała w domu.
No to jest bardzo dyskusyjna teza, panie Leszku, bo internet jest dobrem, które jest w zainteresowaniu wszystkich wspólnot.
Ale gro programów, które były...
Oczywiście, to nie zmienia faktu, tak.
Tak, jest to. Trzeba powiedzieć tutaj, trzeba przyznać rację, że jednak ta zła Unia Europejska jednak nam pomaga i... A z drugiej strony chciałem powiedzieć, że trzymam kciuki za młodych ludzi, są super, są fajni, trzeba ich tylko motywować, dopingować i naprawdę trzymam kciuki. Jeszcze raz najlepszego dla nich wszystkich.
Wszystkiego dobrego, dziękujemy panie Leszku. Pozdrawiamy. 68 324 2255 801 327 462. Telefony do studia Polskiego Radia Zachód. Dziś w tematyce oświatowej jest kolejne połączenie. Dzień dobry, witam. O, było, ale może proszę spróbować za chwilę. 68 324 2255 801 327 462. Może tym razem się uda. Dzień dobry. Halo?
To Radio Zachód?
Tak, jesteśmy na antenie. Witamy
proszę
pana.
Proszę panie, szamraz, dobry temat ze szkołą, nie? Ja tak emerytem jestem, obserwuję, nie, że szkoła jest nie otwarta, ale nie dla wszystkich uczniów. Bo na przykład jak są szkoły zawodowe, nie, to tą praktykę to muszą chodzić autobusami, dojeżdżać i tak dalej, bo muszą, jak to jest taki niby program, czy jak tam.
Tutaj ciężko o naukę, prawda?
No, bo nawet jak jest dwa dni w tygodniu ma praktykę, nie, a dwa naukę, to teraz jak ta szkoła zamknięta, to to dziecko musi cały czas do prywaciarza tam przygodowo na tą praktykę tam jakoś tam jeździ, nie? To trochę to tak ani nie tak, ani nie tak, nie? Jak to się mówi, nie? To jest trochę... Nie wszyscy mają.
No pod warunkiem, że prywaciarz prowadzi działalność, bo są także tacy, którzy ograniczają tę działalność.
Jak on ma prowadzić działalność, nie, no to on wtedy na przykład kurczę, to ma zezwolenie na praktykę, nie? Na tego. I tutaj nikt nic nie wie. Każdy tak gada sobą, nie tam rodzice, nie rodzice, no i teraz też zarazki, wirus i tak dalej, ale to nie dla wszystkich dzieci, jak to się mówi, nie? Na tego. No.
Dziękujemy panu za telefon, pozdrawiamy serdecznie, kłaniamy się, zdrowia życzymy i odbierzmy jeszcze jedno połączenie. Bardzo proszę. Dzień dobry, witamy.
Halo.
Halo, bardzo proszę o wyciszenie rady odbiornika i można już mówić.
Redaktorze.
Dzień dobry, witam.
To będzie typowy teraz egzamin z dojrzałości i nauczycieli, i uczni, jak oni tą właśnie nauczanie przyjęli. To jest tak po raz pierwszy to się zdarzyło i będzie i zda to egzamin, czy nie zda. Ale mi się widzi, że lepsze to, jakby w ogóle nic nie było. Pewno, że może nie ma internetu, trudno. Ale tak jak ja mówię, będzie to typowy egzamin dla jednych i dla drugich, jak oni to wykorzystali raz, a drugi raz, jak to się przyjęło. No i teraz nie lubię komuś coś powiedzieć innego, ale dla pani Ani bym chciał odpowiedzieć, bo ona mówi, że w tamtym roku nie zostali zapłaceni za strajk, w tym roku jest inaczej. To są całkiem dwie inne sytuacje. W tamtym roku również rodzice, dzieci, młodzież i szkoły średnie przeżywają, czy będzie to matura, czy też nie będzie tej matury. Tutaj też nie ma już tego, tylko będzie na pewno egzamin, będzie na pewno matura, tylko jak to wszystko wyjdzie, z jakimi stopniami. I to jest właśnie, to są dwie ważne różnice, że tamto, a to jest całkiem inna sytuacja. Tam zostali nauczycieli po prostu oszukani przez swojego szefa, a tutaj niestety nie. I za to wszystko wszystkim dziękuję i łączę pozdrowienia.
Dziękuję, pozdrawiamy i odbierzmy jeszcze jedno połączenie w otwartym mikrofonie. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, Waldek Żagań.
Dzień dobry, witam panie Waldemarze.
Przede wszystkim słusznie tutaj wielu mówiło z rady słuchaczy, przede wszystkim system informatyczny. Być może ten nowy system informatyczny 5G rozwiąże te problemy braku internetu w Polsce. To nie tylko braku internetu, bo te dzieci muszą gdzieś mieć stół do tego internetu, do monitora i dobrego monitora. Tutaj rząd powinien finansować oświatę w tym względzie. To są właśnie te problemy, finansowanie oświaty na nowo, że tak powiem. Finansowanie oświaty, nauczyciele również, brak, bezrobocie wzrośnie. Problemy są będą społeczne, ponieważ nauczycieli będzie, nie będziemy potrzebować aż tylu. Będą wybitnie potrzebne jednostki, które będą umiały się poruszać w tym. E-nauczanie to nie tylko to jest jedno. Szkoły muszą być tak czy inaczej. To nie jest Afryka lub Australia, Polska. I jest to jakiś, część musi być, jakiś równowaga tego wszystkiego. Więc jak najbardziej uważam, że pan Krzysztof również pięknie powiedział o tych wszystkich problemach. W czasach zarazy również mamy te pozytywy, więc mam nadzieję, że zmiany obecne, które są w tej chwili w szkole, a więc w braku tej szkoły, zostaną na dłużej.
Panie Waldemarze, dziękuję za telefon. Kłaniamy się. To był otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód, dziś związany z tematyką oświatową, z tym, jak państwo oceniacie kwestię wprowadzania zdalnego nauczania, jak to w praktyce wygląda, jakie obszary wymagają jeszcze dopracowania. Dziękuję za wszystkie państwa telefony i komentarze. Gdybyście chcieli państwo jeszcze dodać coś w temacie audycji, to oczywiście na naszej stronie www.zachod.pl jest to możliwe. Prosimy o dalsze komentarze. Janusz Życzkowski, kłaniam się pięknie. Program zrealizował Marcin Kosiński. Do usłyszenia.